In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pojęcie i formy pobożności eucharystycznej. Ponad rok temu, przystępując do omawiania pobożności chrześcijańskiej, mówiłem o dwóch jej aspektach – podmiotowym i przedmiotowym. W pierwszym wypadku chodzi o to, jak ochrzczony przeżywa prawdy wiary odpowiednio do swej kondycji psychoemocjonalnej oraz uwarunkowań wynikających z kultury, w której wyrastał i w której żyje. W drugim zaś przypadku chodzi o to, które treści wiary są przedmiotem jego przeżywania w taki, a nie inny sposób. Do tej pory omawialiśmy praktyki pobożności w aspekcie podmiotowym, kładąc akcent na to, co dzieje się w człowieku, gdy spełnia praktyki pobożności oraz na to, jak pomóc sobie w lepszym przeżywaniu kontaktu z Bogiem. Teraz czas zająć się dość rozległym obszarem pobożności w aspekcie przedmiotowym, czyli treścią tych przeżyć pobożnych. Wśród nich na pierwszym miejscu należy postawić pobożność eucharystyczną. Zanim jednak wyjaśnię, co należy przez nią rozumieć i jakie są jej zasadnicze formy, chciałbym przypomnieć, co oznacza termin pobożność ludowa. Według Dyrektorium o Pobożności Ludowej Liturgii są to różne manifestacje wiary ze strony ludzi ochrzczonych. Mogą być one indywidualne albo wspólnotowe. Te przejawy wiary wyrażane są najczęściej nie na sposób liturgii, ale w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów oraz grup społecznych i ich kultury. W zależności od tego, jaka główna prawda wiary jest przedmiotem tak rozumianej pobożności, rozróżniamy trzy główne jej rodzaje: chrystologiczną, maryjną oraz hagiologiczną, czyli wyrażającą cześć dla świętych i zmarłych. Obecnie skupiamy naszą uwagę na praktykach pobożności chrystologicznej, czyli takich, w których osoba Jezusa Chrystusa stanowi centralny punkt odniesienia. Należałoby właściwie mówić o pobożności trynitarnej, wszakże Jezus Chrystus to wcielony Syn Boży, jednak w przeciwieństwie do liturgii pobożność ludowa raczej marginalnie traktuje kult Przenajświętszej Trójcy. Pobożne odniesienie do Boga Ojca i Ducha Świętego zasadniczo wiąże się z czcią, jaką wierni na swój sposób oddają Jezusowi Chrystusowi. Znamiennym tego przykładem jest dynamicznie rozwijające się w ostatnich dziesięcioleciach nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia według objawień świętej Faustyny Kowalskiej, w którym zwrócenie się do Jezusa Miłosiernego jest zarazem czcią oddawaną Bogu bogatemu w miłosierdzie. Pan Jezus, jak przypomniał papież Franciszek, jest bowiem obliczem miłosierdzia Bożego. Praktyki pobożności chrystocentrycznej są wyraźnie skoncentrowane na osobie, życiu i tajemnicach Jezusa Chrystusa. Mają one szczególne znaczenie dla formowania chrystocentryzmu życia duchowego. W teologii w związku z tym mówi się o chrystocentryzmie w trojakim znaczeniu, co pośrednio odnosić się będzie także do praktyki chrystocentrycznych ćwiczeń pobożnościowych. Mamy zatem chrystocentryzm przedmiotowy, chrystocentryzm podmiotowy i chrystocentryzm formalny. Chrystocentryzm przedmiotowy polega na ześrodkowaniu całej ekonomii zbawienia na osobie Jezusa Chrystusa. W praktyce ćwiczeń pobożnych nie można o tym zapominać. Forma, treść i całe wewnętrzne nastawienie chrześcijanina ma respektować aksjomat wiary zawarty w mszalnej doksologii wieńczącej modlitwę eucharystyczną. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Oznacza to, że nie można autentycznie czcić Chrystusa, jeśli wyizoluje się Go z całej ekonomii zbawienia. Na przykład rozważanie tajemnicy wcielenia w oderwaniu od tajemnicy paschalnej, czyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, stałoby się niezrozumiałe i być może miałoby jakieś znaczenie jedynie dla płytkiego sentymentalizmu. Słusznie więc niemiecki teolog Karl Rahner głosił tezę, że nasze odkupienie dokonało się między półmetrowym żłóbkiem a dwumetrowym krzyżem. Z kolei chrystocentryzm podmiotowy polega na kreowaniu chrystokształtnej postawy chrześcijanina zgodnie ze słowami apostoła: teraz już żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. W teologii duchowości w związku z tym mówi się o chrystoformizacji, a więc kształtowaniu siebie, swoich myśli, decyzji, uczuć i działań na wzór Jezusa Chrystusa. Wreszcie chrystocentryzm formalny to koncentracja wszystkich zagadnień teologicznych, antropologicznych i kosmologicznych wokół idei Boga, który objawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Z punktu widzenia praktyki ćwiczeń pobożnych, chrystocentryzm formalny wyraża się w powiązaniu wszystkich wątków treściowych poszczególnych ćwiczeń z centralną ideą bóstwa i człowieczeństwa naszego Zbawiciela. Z tym jednak wiąże się niebezpieczeństwo popadania w dwie skrajności. Pierwszą z nich jest monofizytyzm. Jest to jeden z najstarszych błędów sięgający początkami pierwszych wieków i oznacza, że ciało Chrystusa zostało zawładnięte przez boski logos, wskutek czego stało się jego ślepym narzędziem. Monofizytyzm oznacza niedowartościowanie, a wręcz lekceważenie rzeczywistego człowieczeństwa Chrystusa. Skutkiem tego jest niemożność naśladowania Go, skoro Jego człowieczeństwo i ziemskie życie jest niemal pozorne. Drugą skrajnością jest antropomorfizm i naturalizm, który tak dalece przewartościowuje ludzką naturę Chrystusa, a więc Jego człowieczeństwo, że przesłania Jego bóstwo. W tym ujęciu Jezus Chrystus to jedynie niezwykły człowiek, w jakiś sposób wybrany przez Boga i wyposażony w prawie boską moc. W związku z tym zasadne byłoby pytanie o to, czy faktycznie dokonało się nasze odkupienie, skoro, zgodnie z tymi ideałami, na krzyżu umarł nie Syn Boży, ale jakiś niezwykły człowiek. Jak zobaczymy w dalszych rozważaniach, wskazane tu skrajności chrystologiczne nie są jedynie reliktem przeszłości, ale mają doniosłe znaczenie dla współczesnego uprawiania poprawnych ćwiczeń pobożności chrystologicznej. Ta chrystologiczna pobożność jest dość bogata i różnorodna pod względem formy. W jej ramach można wymienić pobożność eucharystyczną, pobożność pasyjną i pobożność ekspiacyjną. Pobożność eucharystyczna, którą przez kilka najbliższych odcinków uczynimy przedmiotem naszej uwagi, dopełnia liturgię mszy świętej. Jeżeli jest prawidłowo ukształtowana, to wywodzi się z bezkrwawej ofiary Jezusa Chrystusa i zawsze do niej prowadzi. Gdyby w jakikolwiek sposób pobożność eucharystyczna kłóciła się z liturgią mszy świętej lub pozostałych sakramentów, nie byłaby autentyczna. To samo dotyczy także pobożności pasyjnej i ekspiacyjnej. Przecież rozpamiętywanie męki, śmierci Chrystusa, mających dopełnienie w Jego zmartwychwstaniu, osiąga swój szczyt we mszy świętej. Nie inaczej jest z pobożnością ekspiacyjną, czyli pobożnością wynagradzania Bogu za grzechy. Pierwszym, który wynagrodził i wykupił ludzkość z niewoli grzechu, jest przecież Jezus Chrystus, który w tym celu siebie złożył w całopalnej ofierze na ołtarzu krzyża. Każda z wymienionych form pobożności chrystologicznej ma swoje formy indywidualne i wspólnotowe, które kształtowały się przez dziesięciolecia czy nawet stulecia w kościołach lokalnych i w określonych uwarunkowaniach kulturowych. Stąd taka ich różnorodność. Pobożność eucharystyczna, jak sama nazwa wskazuje, ściśle wiąże się z liturgią Eucharystii, gdyż z niej wyrasta, do niej nawiązuje i do niej ma też prowadzić. Zrodziła się ona niejako z potrzeby żarliwych serc, którym nie wystarczyła dość oficjalna forma mszy świętej. Chrześcijanie, uprawiający pobożność eucharystyczną, głęboko wierząc, że Chrystus Pan przychodzi do nich pod postacią chleba i wina, jak dawniej, tak i dziś, pragną to wzniosłe przeżycie zachować w sobie na dłużej, do Niego powracać i sycić się doświadczeniem obecności Zbawiciela. Z tych powodów, praktycznie od starożytności, a najwięcej od początku drugiego tysiąclecia, zaczęły pojawiać się i utrwalać we wspólnotach chrześcijańskich indywidualne praktyki pobożności eucharystycznej, które z czasem stawały się wspólnym dziedzictwem. Wśród eucharystycznych praktyk pobożnych w najbliższym czasie omówimy te najbardziej znane i podejmowane w całym Kościele powszechnym dzięki aprobacie, a nawet polecaniu ich przez papieży. Do indywidualnych praktyk pobożności eucharystycznej zaliczamy więc komunię świętą duchową, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i związane z tym adoracje, także adoracje nocne. Natomiast zbiorowe praktyki pobożności eucharystycznej to wystawienia i błogosławieństwa eucharystyczne, procesje teoforyczne i nabożeństwa 40-godzinne. Do tej kategorii należą również kongresy eucharystyczne, które zawierają w sobie wszystkie wymienione formy pobożności eucharystycznej, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Podsumujmy dzisiejszą refleksję kilkoma zdaniami z posynodalnej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI pod tytułem Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie i misji Kościoła z 22 lutego 2007 roku. W zakończeniu tego dokumentu papież pisze: Eucharystia leży u źródła wszelkiej formy świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. Thank you.